Słuchajcie tego wy. To są słowa proroka Amosa skierowane do słuchaczy. Bardzo mocne słowa, bolesne, mówiące o ludzkiej nieprawości. Lud niechętnie, bo któż lubi być krytykowany, Amosa wysłuchał. Święty Paweł wyznał: ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem, a więc jadę do kościołów i głoszę. Wspólnoty w Efezie, w Koryncie, w Tesalonikach, w Rzymie wsłuchały Pawła. W Bazylice Świętego Piotra albo Świętego Jana na Laterani, jak to woli, papież celebruje uroczystą liturgię. Głowa Kościoła, następca Chrystusa, apostołów, kapłan kapłanów. Z ławki wychodzi człowiek ubrany w garnitur, otwiera Księgę Pisma Świętego i czyta. Papież słucha. Słucha pokornie. Moi drodzy, w naszych rozważaniach na temat Eucharystii przenosimy się z miejsca przewodniczenia, z miejsca, gdzie rozgrywały się obrzędy wstępne, do stołu Słowa Bożego. Do stołu, z którego Bóg karmi człowieka swoim słowem. Jak już wiele razy mówiliśmy, ale powtarzać to trzeba ciągle, to Słowo Boże nie jest tylko nośnikiem informacji, ono nie przekazuje nam tylko wiadomości. Ono nam daje moc, daje nam siłę. Jeśli słuchamy tego słowa, to rośnie w nas wiara. Rośnie siła wiary. To słowo rozłożone jest jakby na trzy części. W tygodniu na dwie. Pierwsze czytanie pochodzi na ogół zawsze ze Starego Testamentu. Wyjątkiem jest czas wielkanocny, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie. Drugie czytanie to jakiś fragment listu świętego Pawła albo innych apostołów. I wreszcie Ewangelia w tak zwanym roku A z Mateusza, w roku B z Marka i w roku C ze świętego Łukasza. Jan zarezerwowany jest na końcówkę Wielkiego Postu i na czas wielkanocny. Dziękować Panu Bogu, że jeszcze mamy w Kościele lektorów, którzy podają nam to słowo. Odważnie, z przygotowaniem. Nie wiemy, jak dalej się potoczą losy naszej służby liturgicznej. Być może kiedyś nadejdzie moment, kiedy poproszę Was o odczytanie słowa. Bo prawo kanoniczne, prawo liturgiczne desygnuje do tej funkcji świeckich, nie kapłana. To nie jest jego zadanie. A to wszystko na mocy sakramentu Chrztu Świętego, o którym mówiliśmy. Otóż w czasie chrztu każdy człowiek otrzymuje trzy misje. Misję kapłańską, królewską i prorocką. I właśnie ta misja prorocka, która jest obowiązkiem głoszenia Słowa Bożego, to jest kapitalnie widoczna. Liturgia świetnie pokazuje to, że jesteś prorokiem. Że głosisz Słowo. I że to Twój obowiązek. Po pierwszym czytaniu śpiewamy psalm. Ten psalm, zwróćmy uwagę, jest dobrany w taki sposób, że jest odpowiedzią na usłyszane słowo. I dlatego w tym momencie w liturgii podejmujemy dialog z Panem Bogiem. A właściwie Bóg ten dialog podejmuje z nami. Bóg mówi do nas w czytaniu, my odpowiadamy psalmem. Bóg mówi do nas w Ewangelii lub w drugim czytaniu, my odpowiemy potem wyznaniem wiary. Dialog z Bogiem. Potem drugie czytanie i po nim zaraz radosny śpiew Alleluja. Moi drodzy, psalm może być śpiewany, ale może być też recytowany. Tak robimy w środy. Alleluja zawsze powinno być śpiewane. Więc jeśli nie może być śpiewane, po prostu się je opuszcza. W uroczystej liturgii w czasie tego śpiewu kapłan podchodzi do ołtarza, zabiera stamtąd ewangeliarz, księgę Ewangelii, przechodzi do stołu Słowa Bożego, towarzyszą mu świece, znak światłości i odczytuje Ewangelię. Czyta ją diakon, prezbiter, ewentualnie biskup, jeśli takowych dwóch pozostałych nie ma. Zanim zacznie odczytywać Ewangelię, podczas uroczystej mszy świętej okadza tę księgę. Kadzidło, symbol czci oddawanej Bogu, bo to jest słowo Boga, które daje moc. Jeżeli liturgii przewodniczy biskup, to ewangeliarz zanosi się biskupowi i biskup udziela ludowi błogosławieństwa słowem. A potem ma miejsce homilia. Prawo mówi, że w niedzielę homilia jest nakazana, jest obowiązkowa. W tygodniu bardzo się ją zaleca. Czym jest homilia? To jest burzenie muru, który dzieli nasze czasy od czasów Jezusa Chrystusa. Albo inaczej mówiąc, homilia jest takim typem przemówienia w ramach liturgii. Podczas tego przemówienia, wychodząc od świętych tekstów i mając na uwadze rok liturgiczny, pokazuje się wynikające z tekstu prawdy wiary i zasady życia chrześcijańskiego. Czyli mamy cztery elementy. Pierwszym elementem jest święty tekst. To są albo teksty biblijne, które odczytaliśmy, albo teksty liturgiczne. I właśnie to, co czynimy w tej chwili, jest homilią liturgiczną, opierającą się o teksty liturgii. Drugą składową, jak już wspomniałem, jest rok liturgiczny. To jest czas, w którym przeżywamy określone tajemnice z życia Chrystusa. Trzecią składową są głoszone tam prawdy wiary, czyli to, w co musimy wierzyć, co jest konsekwencją słowa. I wreszcie zasady życia chrześcijańskiego. Jak mamy kształtować życie, żeby być w zgodzie z zamysłem Pana Boga? Człowiek jest szczęśliwy wtedy, kiedy swoje życie kieruje według zamysłu Pana Boga. I nawet kiedy czasami wierzga przeciwko temu, to prędzej czy później nabija sobie guza, kreując życie według własnego scenariusza. Po homilii zalecana jest chwila ciszy, żebyśmy przetrawili to słowo. Ktoś to porównywał do siesty po obiedzie. Czas przetrawienia słowa. A ponieważ Słowo Boże wywołuje wiarę, daje człowiekowi wiarę, jak nie słuchamy słowa, nie czytamy, to nam wiara słabnie. to tę wiarę wyznajemy wspólnie w niedzielę i w uroczystości. I posługujemy się tutaj starożytnym wyznaniem wiary, które kształtowane było na przestrzeni paru wieków. Kiedy mówisz wierzę w jednego Boga, to miej świadomość, że sięgasz do początków Kościoła. Że najlepsze rozstrzygnięcia ludzkiej myśli ubrane są w słowa credo, tego wyznania. A skoro już wyznaliśmy wiarę, to przychodzi czas przedstawienia próśb. I temu służy modlitwa powszechna, zwana modlitwą wiernych. Kapłan czyni wstęp, a potem są cztery serie wezwań. W każdej serii mogą być dwie prośby. Pierwsza seria za Kościół, za chrześcijan. Druga seria za jakąś społeczność ludzką, na przykład za narody Europy, za ludzi szukających prawdy. Trzecia seria za potrzebujących, za cierpiących, za tych, za których składamy najświętszą ofiarę. I czwarta seria za nas samych. Kapłan zbiera potem te prośby i zanosi do Pana Boga. I tu jedna bardzo ważna uwaga. To jest modlitwa wiernych, nie modlitwa księdza. I dlatego w naszej parafii odczytują te wezwania znów wasi przedstawiciele. Tutaj pokazuje, jak bardzo potrzebna jest ta funkcja. Jak bardzo potrzebna jest ta funkcja. Możemy sobie powiedzieć, możemy nie remontować świątyni. Możemy nie robić mnóstwa spraw, ale w momencie, kiedy przestajemy dbać o najdoskonalszą formę wyrazu Pana Boga, o liturgię, kończy się Kościół. Dlatego takie znaczenie tej misji i tej funkcji. Oczywiście to mogą robić świeccy, jak jest msza dla dzieci, to staję z mikrofonem, dzieci pięknie podają te intencje. Módlmy się o to, żebyśmy zawsze mieli tych przedstawicieli, bo inaczej będziemy ratować się w ten sposób, że wejdę w was i poproszę o wezwanie. Przedstawcie, módlcie się. Moi drodzy, to jest liturgia słowa. Czas Boga mówiącego do mnie. Zadajmy sobie pytanie, ile z tej liturgii zatrzymujemy? I drugie pytanie, ile z tego, co zatrzymaliśmy, wprowadzamy w życie? Na ile to słowo kształtuje moje życie, a na ile kształtują je tylko ludzkie przekonania, poglądy i moda? Na ile ja otwieram się na to słowo?
Dzisiejszą ofiarę materialną, tak zwaną kopertową.